Tu są te płyty. No, tych płyt było mnóstwo, jak zebraliśmy i z radia, i z domu. To jest ponad 2500 tych płyt. One u Roberta teraz są. Specjalny zrobiliśmy taki regał na te płyty. A tu były wszędzie, i na podłodze, i tak dalej. No i tu był ten sprzęt. Ania chyba przeniosła do drugiego pokoju sprzęt do słuchania muzyki. No i tu było dużo różnych też roślin, bo Dorota robiła rośliny. Mnóstwo tego było. Tu były, nie wiem, co się z tym stało, ale pewnie zwiędły. A tu jest takie stare pianino Doroty, na którym ona grała. Jest rozstrojone w tej chwili, który jej właśnie tata kupił na raty. No i to jest też taki zabytek, że tak powiem.
Da się zagrać?
Spróbuję.
Muzyka jest pamięcią, obrazem zatrzymanym w czasie i w przestrzeni. Ma cudowną moc kreowania na nowo smaków, zapachów i kształtów. Więc gdzie rodzi się muzyka? W uchu, rozumie czy w pamięci? Nawet w kompletnej ciszy uszy słyszącego różnią się od uszu głuchego. Święty Augustyn dźwięk porównuje do rozchodzących się po wodzie fal, które ani nie powstaną, zanim nie włoży się do niej ręki, ani nie pozostaną, gdy rękę się wyjmie. Podobnie jest z pamięcią. Musi być impuls, by ją otworzyć.
Kiedy myślę Dorota, przede wszystkim widzę Dorotę. Widzę te oczy, dla których określenie znalazłam jako mała dziewczynka, ponieważ ja byłam święcie przekonana, że Dorota ma oczy czekoladowe.
Szczerość tego właśnie spojrzenia, z tym uśmiechem, taka szczerość w twarzy i coś takiego, co budzi zaufanie, to jest obraz i głos, do którego chcę się powrócić.
Kiedy myślę Dorota, to ja słyszę wtedy jej odezwanie, bo to powtarzało się wielokrotnie. Piotruś, a to dawno nie widzieliśmy się, a to, no patrz, ten wczorajszy koncert, a to, mówiłeś, że nowa płyta, no i jak, no i jak?
Jak myślę Dorota, co widzę najpierw? Jej oczy i uśmiech. Zawsze uśmiech i zawsze będzie dobrze.
No wiele obrazów, między innymi obraz lasu, obraz mego konia, do którego się Dorota przytulała, a poza tym wspólnie słuchana muzyka. Rachmaninow, Górecki.
Ja patrzę na Dorotę jak na pewnego rodzaju znak, który Bóg nam dał w naszym codziennym życiu.
Muzyka jest pamięcią.
To było w moim domu rodzinnym w Krośnie w ogóle. Daleko od Lublina. Ona akurat była w tym czasie z chórem akademickim Kulowskim na obozie i znam jej koleżankę i zaprosiłem ją do siebie i ona mówi, to ja wezmę ze sobą Dorotę. I spotkaliśmy się u mnie na kolacji. No i wtedy coś, co bardzo mi się w Dorocie spodobało, to taki niesamowity żywioł i spontaniczność. Bo w pewnym momencie coś mówiliśmy o śpiewaniu i ja tak mówię, no to zaśpiewaj coś. Nie, myślałem, że nie zaśpiewa, bo większość ludzi mówi, oj, nie będę śpiewać. A ona zaśpiewała właśnie i wtedy mi się to bardzo spodobało. Taka spontaniczność, luz, swoboda, młodość, bo ona, cóż, wtedy była pewnie na drugim roku studiów. Później się, no jakby ona już wróciła do Lublina, ja też pojechałem do Lublina i był jakiś czas, że się w ogóle nie kontaktowaliśmy. Nie wiem, ile to trwało, pewnie około 2 lat. Także dopiero później spotkaliśmy się po raz drugi. Też poprzez tamtą koleżankę zaczął się ten nasz związek, tak właściwie w jednym momencie. na zawsze z dumą wspominała to, że jest ze Starego Miasta, bo to były takie czasy, kiedy wyjście na Stare Miasto mogło być niebezpieczne. No a ona zawsze podkreślała, że ona się nie boi, bo wszystkich tam zna. Zawsze się utożsamiała z Lublinem. Mieszkała z siostrą, z mamą. Mama bardzo dużo podróżowała, jeździła. No to był jedna taka część tego jej życia, ten jej wspólne relacje z siostrą, bardzo bliskie. Poza tym uczelnia była bardzo ważna, muzykologia, studia, towarzystwo ze studiów. Ci ludzie też tacy byli właśnie spontaniczni, otwarci, weseli, śpiewający. Tak też pytam ją, dlaczego nie zechciała pójść w kierunku jakiegoś instrumentu i studiować jakiś instrument, prawda? Więc jakoś ona wyjaśniała, że jej zainteresowania były szersze. Nie tylko instrument, ale w ogóle muzyka. Także wybór studiów muzykologia, no to też był uzasadniony, prawda? Przecież ona chodziła do szkoły muzycznej, więc ona grała na fortepianie i grała na flecie poprzecznym. To był jej główny instrument. Przecież też wiele lat grała u ojców jezuitów na organach w kościele.
Nie, to nie była ważna część jej życia. To była bardzo ważna część jej życia. Oczywiście z lekkim przymrużeniem oka, bo musimy pamiętać o tym, że są różnice między pewnymi historiami, prawda? Co jest dla ciebie najważniejsze? Muzyka, radio, coś, rodzina. To nie tak, że pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo to są inne sprawy, to na tym samym poziomie, prawda? Ale na pewno muzyka to była duża część jej życia. I ona w jakiejś mierze, tak jak my wszyscy, stawała przed wyborami, no właśnie, godziny poświęcone rodzinie i muzyce. No bo doba ma 24 godziny i czasami nie da się, prawda, tak, żeby i to, i to. A jako krytyk, ja myślę, że ona odbierała bardziej muzykę spontanicznie i, ja wiem, może nawet organicznie, niż z wyrachowaniem. Oczywiście ona miała przygotowanie i ona mogła wszystko na czynniki pierwsze rozłożyć, konstrukcja, interpretacja, wykonanie. Mogła krytykować trzeciego skrzypka w czwartym rzędzie. Natomiast chyba bliższa jej była taka ocena całościowa. A więc co mi pozostanie? Jak to na mnie oddziałało? Dorota taką osobą była, która odbierała tę całość. To nie znaczy, że ona była ogólnikowa. Nie. Tylko pozwalała się porwać.
Muzyka z klasą.
Dobry wieczór Państwu. Bogusław Wichrowski, Dorota Gonet. Dzisiejsza muzyka z klasą w nastroju zadumy. Uroczystość Wszystkich Świętych i jutrzejszy dzień zaduszny skłaniają do tego, aby zatrzymać się. Także muzycznie. Stąd też dzisiaj taka właśnie, a nie inna muzyka.
Dziennikarstwo. Dziennikarstwo jakby wyrosło z tej muzyki. No wiem, że jak to się zaczęło, no to został ogłoszony konkurs. Konkurs na prezenterkę telewizji lubelskiej, która właśnie miała się być utworzona wtedy. I wiem, że Dorota tam się zgłosiła i przeszła i otrzymała tę pracę w charakterze prezenterki. Ona była jedną z pierwszych prezenterek tego TVL. No ale zawsze mówiła, że ją ciągnie bardziej w stronę radia. Chodziła do tej telewizji, ale równocześnie i radio. I później to się tak przesunęło, jakby siła ciężkości poszła na radio. No opowiadała te, pamiętam, pierwsze wrażenia właśnie z tych pierwszych wizyt w radiu. Mówi, że wchodzili wchodziło się do tego holu i tam właśnie przez głośniki muzyka świetnej jakości. I to ją bardzo pociągało właśnie. Ta dobra jakość, w której się chyba nie da gdzie indziej usłyszeć poza radiem.
Zaczęłyśmy pracę razem. Właściwie to przyszłyśmy razem do radia. Ale ja też jedną nogą stałam w telewizji, bo przygotowywałam programy dziecięce, a radio to nasza wspólna wielka miłość. Pamiętam, kiedy pojawiły się Jaśki, to był rok 90, 91, kiedy codzienne dobranocki od 18.30 królowały na antenie i przywoływałyśmy dzieciaki do radioodbiorników, to zawsze w piątki Dorota miała swój czas, pani muzyka. Wtedy królowały dźwięki, wtedy potrafiła w tak niezwykły sposób, prosty, nieskomplikowany, plastyczny, bajkowy, opowiedzieć o muzyce, że cisza stawała się wokół naprawdę. Zawsze mówiła, teraz posłyszymy. O, z czym mi się kojarzy Dorota. Z tym, że bardzo dbała o polszczyznę. Każde słowo wypowiadała, myśląc o tym, co ono oznacza. Dorota rozwijała swój talent w sposób niebywały. Ja z taką lubością słucham tych jej perełek do dziś. I chyba wszyscy, miniaturek. Każde słowo jest wyważone. Każde słowo pasuje. Niczego nie ma na wyrost. Niczego nie ma za mało. Niczego nie ma na próżno.
Zapraszała mnie czasami do radia, żebym opowiedziała o działaniach Biblioteki Miejskiej. Co mamy w planie, jaka kondycja. Czasami jakaś dyskusja na temat książki, czytelnictwa. Bardzo lubiłam jej głos na antenie. Najpierw znałam głos Doroty, potem poznałam ją osobiście, a potem to też było takie ciekawe, zobaczyłam od kuchni, jak to się robi, czyli jak ten głos brzmi, kiedy Dorota siedzi przy stole i mówi do zawieszonego mikrofonu. Kiedy doszło do naszego pierwszego spotkania, kiedy się zobaczyłyśmy po raz pierwszy, prawie 14 lat temu to było, to wiedziałam po tej rozmowie, że nie możemy się minąć. Te nasze spotkania, kontakty, od spotkań osobistych w cztery oczy, przy kawie obowiązkowo, obie bardzo lubiłyśmy kawę, poprzez maile, smsy, telefony. Dorotka lubiła do mnie przyjeżdżać, a ja bardzo lubiłam, kiedy jej otwierałam drzwi. To był taki najczęściej w porze wieczornej, obie już po pracy. Natomiast kiedy była pogoda i miałyśmy wolny dzień, uwielbiałyśmy wyjazdy do Nałęczowa. Ja nie prowadzę auta, więc też cieszyłam się, że Dorota swoim pięknym Polo może podjechać pod mój dom. I lubiłyśmy ten Nałęczów obie, choć Dorota o wiele wcześniej jak ja polubiła to miejsce. Opowiadała mi kiedyś, że nawet jeździła tam ze swoimi małymi dziećmi, Anią i Robertem. Ona też miała swoje związki, oczywiście zawodowe, prowadziła tam koncerty, divertimento nałęczowskie, ale często też zdarzało się tak, że ktoś na przykład, z kim bardzo chciała porozmawiać, przebywał akurat w Nałęczowie i wtedy pozwalała sobie właśnie na takie dopasowanie planu, żeby odwiedzić kogoś podczas kuracji i powstawał z tego ciekawy wywiad. W ten sposób rozmawiała z Wandą Warską i Andrzejem Kurylewiczem. Piosenki Warskiej lubiłyśmy obie bardzo.
Ptaki twoją swoje trele wietrze, kiedyś umrzemy, balsamiczne leśne powietrze, nic już nie wiemy, nic nie umiemy, nie rozumiemy nic.
Przyjechała pani do Nałęczowa w strugach deszczu w tym roku.
Tak, bardzo lało, ale nie zalało. To jest Bogu dzięki, prawda?
Ale dzisiaj już zaświeciło słońce. Kiedy dzisiaj jechałam do Nałęczowa, zobaczyłam ładną pogodę, pomyślałam o pani.
Bo słońce jest dobre w ogóle. Słońce jest bardzo dobre.
Dobre także dla pani prac.
Tak.
Ja jako 8-letnia dziewczynka trafiłam dzięki mojemu tacie do radia. A ponieważ mój tato znakomity dziennikarz, zawsze bardzo profesjonalny, lubił też pracować z osobami, które były bardzo profesjonalne, które podchodziły poważnie do swojej pracy. I wiem, że z Dorotą bardzo dobrze mu się pracowało. I któregoś roku, ja miałam może 8, może już 10 lat, ale na pewno nie więcej. Któregoś roku wybierali się oboje do Nałęczowa. Tam rozpoczynało się divertimento i tato zabrał mnie ze sobą. To był pierwszy raz, kiedy pojechałam na festiwal, ale potem jeździliśmy jeszcze kilka razy. I mój tato i Dorota jeździli tam do pracy, ale ponieważ Ta praca miała różny charakter, bo w przypadku mojego taty to dziennikarstwo prasowe. To najpierw pracował tato, a ja ten czas spędzałam z Dorotą, bo to jeszcze było te kilka godzin przed koncertem, kiedy ona miała parę wolnych chwil. I to jest ten czas, który ja pamiętam najbardziej. Spacerowałyśmy po parku i rozmawiałyśmy. To były rozmowy o wszystkim. O tym, że tam na ławce siedzi taka piękna para i pani ma taki piękny kapelusz. A przypomina mi się kapelusz, który miała moja babcia i tak dalej, i tak dalej. To jeden wątek pociągał kolejny. Wtedy się przekonałam, jak niezwykle istotne jest to, żeby być uważnym w stosunku do drugiego człowieka. To było coś niezwykłego, bo kiedy ona słuchała tego, co się do niej mówiło, to faktycznie słuchała całą sobą. Być może to jest dobre słowo, aura, bo dookoła rzeczywiście człowiek się czuł otulony takim ciepłem i przeogromną uważnością z jej strony. Niezależnie od tego, czy się było małym, czy się było dużym, czy się było specjalistą w jakiejś dziedzinie, czy mówiło się o życiu zupełnie codziennym, to ona słuchała rzeczywiście całą sobą i była bardzo na tym skupiona. Bardzo rzadko mówiła o sobie i to też chyba wynikało z tego, o czym powiedziałam, że tak bardzo w centrum stawiała tego rozmówcę, że na pewno była go niesamowicie ciekawa, bo była w niej szalona ciekawość świata i drugiego człowieka. Pamiętam to uczucie, kiedy obok niej siedziałam na koncertach. Pchało, żeby spróbować słuchać tak jak ona. Pamiętam niesamowity spokój, który od niej wtedy płynął. I być może to się wiązało też z tym moim poczuciem bezpieczeństwa, które ona dawała.
Poznałyśmy się na początku 2002 roku i potem uświadomiłam sobie, że ten rok był bardzo istotny, trudny, ale istotny. Istotny dlatego, że pozwolił nam się poznać. To była wczesna wiosna. Może widziałyśmy się 3-4 razy. Pożegnałyśmy się, bo Dorota wyjeżdżała. I następna wiadomość to była wiadomość już przekazana drogą radiową, że ta pielgrzymka miała wypadek. To był lipiec, o ile dobrze pamiętam, 2002 roku.
Ponieważ w Medjugorje ja byłam w 2001 roku, pojechałyśmy z redaktor Nowicką i z redaktor Orłowską. Dorota często rozmawiała ze mną o tej mojej podróży. Bardzo chciała też pojechać do Medjugorje i tak też się stało. Spotkałyśmy się tuż przed jej odjazdem. Jeszcze pamiętam, przekazałam jej kartkę, bo składa się na obrazeczku takie tam prośby czy formy modlitwy. I ona zabrała ten list ode mnie, żeby tam zawieść. W nocy, kiedy zdarzył się wypadek, Dorota zadzwoniła do mnie, kiedy wydostała się z tego autokaru. Ja zadzwoniłam do księży Franciszkanów, MSZ-u, tak? Teraz nie mogę mówić. Całą noc przeklęczałam i ciągle czekałam na telefony, na informacje. Potem byłyśmy w połączeniu telefonicznym, kiedy jechała karetką do szpitala. A potem wróciła do Lublina. No i szpital, rehabilitacja i ogromna dojrzałość duchowa. Dorota nie opowiadała zbyt wiele. Kiedy dowiedziałam się, że Dorota już jest przewieziona po wypadku do Lublina, do szpitala, był to oddział ortopedii w szpitalu przy ulicy Jaczewskiego, poszłam do tego szpitala i
Też było mi trudno, ale znowu ten jej uśmiech. Ona sobie po prostu radziła z tym. Nie była wtedy osobą leżącą. Miała kołnierz chyba, jak pamiętam, ortopedyczny nałożony. Cieszyła się, że się widzimy. Nie chciała o tym mówić. Wspomnienie wypadku przychodziło jak gdyby w odcinkach. Ale później, może nawet po latach, po dwóch, kiedy zaczęła mówić do mnie, wiesz, myślę coraz częściej o tym, żeby jednak tam dojechać. Żeby się wybrać. Dzieci są przeciwne, a ja jednak o tym myślę. Chciałabym tam pojechać. I potem, tak to nie było od razu, potem po pewnym czasie zaczęła wracać do tego wypadku i mówi do mnie, wiesz, czasami sobie zadaję pytanie, dlaczego ocalałam. I mówi, musisz o to siebie zapytać, bo jeżeli masz ułamki sekund, kiedy nawet nie jesteś w stanie skupić myśli, zebrać myśli i wiesz tylko, że stało się coś strasznego i widzisz jedyną drogę, którędy możesz uciec, to ona wyskoczyła przez okno. Czy też wyszła przez to okno już wybite, pełne ostrego szkła, ale powiedziała mi też o tym, że jeszcze pomogła wydostać się innej osobie, dziewczynie. To było dla mnie niezwykłe. To też jest Dorota, że człowiek w obliczu śmierci i zagrożenia, albo katastrofy, albo kalectwa, bo nie wiadomo, jak to się potoczy, ona jeszcze pomyślała o kimś innym, o jeszcze o jednej osobie. I potem mówiła mi, że widok, którego nie może zapomnieć, bardzo trudny, to jest taki nawracający obraz, to jest widok, kiedy ona mówi, ja się ocknęłam i leżałam na tym asfalcie, na tym rondzie, na Węgrzech, a koło mnie ciała przykryte czarną folią. Nie mogę tego obrazu zapomnieć. Kiedy później zdarzało się jej w życiu coś trudnego albo coś, co ją podcięło, osłabiło, mówi, wiesz, to wtedy sobie zadaję pytanie, ale przecież ja po coś ocalałam z tej katastrofy. Coś mam jeszcze do zrobienia.
Jacqueline Dupré, postać tragiczna. Zmarła przedwcześnie wiolonczelistka, którą powaliła choroba. Za wcześnie, bowiem Jacqueline zaledwie zdążyła dojrzeć do tego, by być artystką prawdziwą. Zaledwie rozpoczęła swoją karierę. Była genialnym dzieckiem, ale niestety jej droga została przerwana. Pozostały nagrania, no ale przede wszystkim pozostała pamięć. Muzyka jest pamięcią.
Ona miała pewne takie dolegliwości, one nie były do końca dobrze diagnozowane. I przyszedł taki dzień, że ja sobie pomyślałem, a to było dokładnie tutaj. Ona się zważyła i mówi tak, jak to jest, że ja na wadze tracę, a jakby czuję się coraz bardziej ociężała. I ja wtedy sobie pomyślałem, no to oby to nie był rak. I za jakieś tam, nie wiem, dwa miesiące się okazało, że to jest to i ona, wiem, że miała robione badanie tomografii komputerowej i nie chciano jej wydać wyniku. Wziąłem ją, pojechaliśmy na kawę i ja mówię, nic się nie martw, damy radę. Także właściwie od pierwszego dnia była nadzieja. W przypadku Doroty jeszcze no, nadzieja oparta na takich religijnych też źródłach, prawda? W przypadku moim może bardziej oparta na wierze w siłę organizmu, który no, zdarza się, że zwalcza różne choroby, prawda?
To było chyba tak, że ja Doroty tak blisko nie znałem wcześniej. Nie miałem z nią jakiegoś takiego stałego kontaktu. Widziałem, że istnieje taka dziewczyna jak Dorota Gonet. Nawet nie do końca wiedziałem, że jest aż tak ciężko chora. I w pewnym momencie ktoś od was z radia poprosił o mszę świętą w intencji Doroty. Ona wtedy była w szpitalu. To była jedna msza, później druga msza. I nagle pojawiła się osoba, za którą się modliliśmy. Pamiętam, że spojrzałem na nią, mówi, no dziękuję księdzu bardzo za modlitwę w mojej intencji. I tak pomyślałem sobie, aha, to jest ta osoba. Bo po chemii się bardzo zmieniła, nawet nie bardzo mogłem ją do końca tak ze starych jakichś obrazów rozpoznać. Szczuplutka, drobniutka, siwa kobieta. Ale jak zaczęłam mówić, to z taką potęgą, z taką siłą, z taką mocą, że mówię, to jest pani Dorota. I nie wiem, jak to się stało, ale od pierwszego naszego spotkania, od pierwszego naszego kontaktu, natychmiast ta relacja między nami tak zaiskrzyła, że my żeśmy już od tego momentu na stałe mieli kontakty. Gdy mówimy o tych relacjach, to takim drugim etapem był moment, kiedy, bardzo też ważny etap, kiedy przyszła wieczorem do mojego kościoła, tutaj świętego Wojciecha na Podwalu, ze starszym panem. Mówi, to jest pan Piotr Szczepanik. Ja tak spojrzałem, żachnąłem się. I znowu, od tego momentu to było coś przedziwnego. Ilekroć Piotr przyjeżdżał do Lublina, przyjeżdżał bardzo często. Najpierw spotykaliśmy się na Podwalu, bo u mnie spał wtedy Piotr na mszy świętej. To była już stała, regularny plan naszych działań. Odprawialiśmy mszę świętą, modliliśmy się, później piliśmy kawę, szliśmy na obiad, no i później każdy z swoich zajęć i później znowu się spotykaliśmy. Ale za każdym razem, każde nasze spotkanie między Dorotą, Piotrem a mną zawsze zaczynało się mszą świętą i to oni chcieli.
Dorota bardzo lubiła muzykę i piosenki Piotra Szczepanika i pamiętam, jak kiedyś przed laty przygotowywała taki wywiad rzekę z artystą. To była niezwykła przyjaźń i myślę, że porozumienie dusz, spojrzenia na piękny świat.
Tęsknię za tobą jesiennie.
On miał koncert w Starym Teatrze. Po 10 latach go nie widziała, bo 10 lat temu nagrywała z nim wywiad. I jak mam do niego podejść? Co mam mu powiedzieć? Jak mam ten wywiad rozpocząć? Taka choroba już była bardzo zaawansowana. Wchodzi do pokoju, do garderoby, na ten wywiad. Mówi, słuchaj, pamiętasz mnie? No pewnie, że pamiętam ciebie, tak odpowiada Piotr. Mówi, wiesz co? Mam raka. On mówi, tak? To witaj, też mam raka. I to spowodowało, że ta relacja na nowo ożyła i myślę, że żadną jest tajemnicą, Piotr tego nie ukrywa w ogóle. Dorota była takim drogowskazem odkrycia pogłębionego życia duchowego Piotra, gdy chodzi o relację z Panem Bogiem.
Ten dzień mojego występu w Teatrze Starym, oczywiście zaczęliśmy się kontaktować luźno bardzo, ale każdy mój pobyt w Lublinie był równocześnie spotkaniem z Dorotą. No i tak ta sympatia, empatia, to nas łączyło. Ponieważ mieszkam w lesie, to ją przywoziłem, a później, kiedy miała samochód, przyjeżdżała. No i stąd ten las, te konie, lektury pod wielką, piękną brzozą. Słuchaliśmy dużo muzyki, ja mam bardzo wiele płyt. Przeróżnych i jazzowych, i muzyki poważnej. Wiem, że niesłychanie przeżywała wykonanie Rachmaninowa. Kissing grał, taki młody, genialny pianista. Ponieważ mieszkam sam w krzakach, to nagłośnienie tych moich profesjonalnych sprzętów było takie, że uszy wachlowały, ale to nam nie przeszkadzało, a wprost przeciwnie. No i to jeszcze do tego trzeba dopisać niebo pełne gwiazd i szum brzóz, który nad moim stawem. Nie, nie było rozmów o chorobach. Były rozmowy o muzyce, o świecie duchowym, pokorze, że wiara, nadzieja, miłość. Dorota to była fascynująca osobowość. Ja użyłem kiedyś w tej wywiadzie po jej śmierci, że była zjawiskowa. I to nie była przesada. Podziwiałem jej hart ducha, jej głęboką wiarę, która ten hart dawała. Dostałem od Roberta Gonet, syna Doroty, szereg tekstów, bardzo pięknych. I to będzie wydane w wydawnictwie Lubelskim Gaudium. Jest szereg takich zdań, które chciałbym może przeczytać. Więc gdzie rodzi się muzyka? W uchu, rozumie czy pamięci?
Dorota, pomimo że umierała, tak dzisiaj już wiemy o tym, że to był czas umierania. Te kilka lat to był naprawdę bardzo ciężki etap jej choroby. Nie zachowywała się w ogóle jak osoba chora. Bo tutaj, no, jak spotykaliśmy się, sam ją wspierałem w tym, że dobrze robi, to ona, dzięki temu, że w radiu miała bardzo dużo życzliwych osób, jak tylko doszła do siebie, nagrywała kilka programów, bo wiedziała, że za chwilę będzie znowu chemia, znowu 2 tygodnie będzie wyłączona z normalnego funkcjonowania i tak za każdym razem. Ona tym żyła i traktowała to jako normę. A nawet samo to, że w tym czasie kupiła sobie samochód. No i żeśmy się bardzo często zatrzymywali w takiej fascynacji ludźmi, którzy stawali na jej drodze, którzy bezinteresownie jej pomagali, którzy, na przykład pani doktor, która nagle pojechała z nią do nadmorze, samochodem ją zawiozła na jakieś kolejne badania. No jak to? Osoba bierze urlop, poświęca się, jedzie, nic nie musi. Ja mówię, Dorota, ale zrozum, że ci ludzie chcą z tobą być, chcą ci pomagać, bo czują, że tu się dzieje coś wielkiego, że mogą z tobą być. I to był ten klucz do odkrywania Doroty. No właśnie, to było umieranie pełne życia. To było odchodzenie pełne nadziei.
Zadzwoniła kiedyś do mnie w piątek przed wolnym dniem i mówi, słuchaj, ta jesień późno, ale jutro ma być piękna pogoda, może pojedziemy do Nałęczowa. Ach, wspaniale. Miałyśmy też taki zwyczaj, że kiedy jechałyśmy na jakiś taki krótki wypad, bo się najczęściej do tego Nałęczowa, Dorota też chciała odpocząć od spraw zawodowych, wolała wtedy podczas tej podróży na przykład nie włączać radia, żadnego. I ja wtedy brałam na czas tej podróży płyty. Ona nie wiedziała, jaka to będzie płyta, ale często trafiałam. I tamtego dnia właśnie pamiętam, wkrótce okazało się, że to była ostatnia nasza wycieczka. I tamtego dnia pamiętam, zabrałam płytę do torebki, wsiadłam do jej samochodu, włożyłam płytę do odtwarzacza. Była to ścieżka dźwiękowa z filmu Ida. I tam była piosenka, którą śpiewała Sława Przybylska, Lato w Portofino. Wiedziałam o tym wcześniej, że Dorota to bardzo lubi i ja też bardzo to lubię.
Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron.
I kiedy posłyszałam, no oczywiście rozpoznała dźwięki po sekundzie, prawda, czy po dwóch. A już prowadziła auto, nawet w pewnym momencie oderwała ręce od kierownicy i mówi, ach, słuchaj, to wspaniale, będziemy śpiewać, jak ja to lubię. Więc w takich radosnych nastrojach, śpiewając, tak też łowiąc ten dzień jesienny, późny, słoneczny, dojechałyśmy do tego Nałęczowa i jak zwykle również odwiedziłyśmy kawiarnię Ewelina, piłyśmy kawę, długo rozmawiałyśmy, potem znowu spacer i siadłyśmy na ławce i ja spojrzałam w niebo. Wtedy nad naszymi głowami widoczne były balony. Są jakieś takie zawody balonowe w Nałęczowie, to właśnie był taki dzień. Ja to wtedy potraktowałam jak dobry znak. I wróciłyśmy z tego Nałęczowa, pożegnałyśmy się. To był może koniec października, może początek listopada. Ostatniego listopada Dorota trafiła do szpitala.
Ta nadzieja nigdy nas nie opuszczała. Do ostatniego dnia. Muszę powiedzieć, że ostatniego dnia, bo też sprowadzaliśmy taki lek z Japonii, bardzo drogi, no i już przed taki czas, że nawet ta lekarka mówi, to już następnej partii już państwo nie zamawiajcie. I ja powiedziałem sobie, jak to nie zamawiajcie? Już nie rozmawiałem z tą lekarką na ten temat dalej, tylko tak sobie pomyślałem, no jak to? Bo ja tam w tym szpitalu właściwie od świąt Bożego, ja właściwie tam się przeniosłem, tam spałem codziennie, tam właściwie zamieszkałem w tym pokoju. bo no, nie mogłem jej zostawić samej na noc. Z jednej strony jest, ja tego potrzebowałem, żeby być przy niej, ale wiedziałem, że i ona potrzebuje takich prostych różnych rzeczy, czynności pielęgniarskich i pielęgniarki, no niby są na miejscu, no ale jednak to trzeba zadzwonić, to trzeba coś, trzeba było być przy niej cały czas. No i ja tam byłem, zresztą byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem być przy niej i się nią opiekować właśnie. I jakby tak, jak gdybym wcześniej sobie pomyślał o takiej mojej roli i o tym, w jakim stanie ona będzie, to jakoś nie potrafił sobie tego wyobrazić, że coś takiego mnie spotka, nas spotka.
Ale nawet kiedy przychodziłam do niej do szpitala i była już słaba i chudła, ja to widziałam, że i oczy się zmieniały i ona się zmieniała i najbardziej ujmujące było dla mnie to, kiedy ja zapytałam, jak dzisiaj, Dorotko, jak się czujesz? Ona mówi, słuchaj, ja dobrze. Mów jak ty. A jak twój Grzesio, a jak Pola, czyli moja wnuczka. Co u nich, to było dla niej istotne. I no wtedy to tak ściska za gardło trochę.
Tak jeszcze myślę teraz, jak my weszłyśmy z Kingą dzień wcześniej. Wiktor wyszedł na chwilę, my zostałyśmy same we trzy. Ja czesałam, poprawiałam jej fryzurę, a Kinia się zajęła, chciała jej poprawić, że tak się wyrażę, manicure. Kiedy Kinga obcinała jej, czy piłowała paznokieć i ja, no jestem emocjonalna, więc mówię to jakoś tak, żeby nie za krótko, tak? I powiedziałam to głośniej, a Dorota powiedziała, nie kłóćcie się. Powiedziałyśmy, my się nie kłócimy. Dorotko, co ty, my tylko się sprzeczamy. A Dorota powiedziała, najważniejsza jest miłość. Powtórzyła, najważniejsza jest miłość.
Chciałbym, żeby to też było zapamiętane. Kiedy leżała po raz kolejny w szpitalu, w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, spotkaliśmy się na korytarzu, żeby jednak mieć taką intymność do rozmowy i mówi wtedy, Mirek, jeżeli Pan Bóg tak to przewidział, to ja już jestem gotowa. Jako ksiądz, jako osoba, która z nią była w tych przeróżnych momentach, przeżyłem szok i nie wiedziałem w ogóle, jak się zachować. Powiedziałem to w kazaniu. Dla mnie to jest... Ocieramy się o świętość osoby, która swoim cierpieniem, myślę, że bardzo, bardzo mocno zbliżyła się do Pana Boga.
Doroty mama była chora przez kilka wcześniejszych dni i nie przychodziła do szpitala. I Dorotka tak w nocy czasem mówiła, mamusiu. Ja mówię, nie ma mamy, nie ma, jest chora, nie może przyjść. Ona mówi, ja wiem, ja tylko tak mówię. Albo mówi, ja tatusiu. I ja mówię, no nie ma taty, twój tata już odszedł. Ona mówi, ja wiem, ja tylko tak mówię. Także tak mówiła. No i w każdym razie pod moją nieobecność jej mama przyszła. I ona jakby na rękach mamy zmarła. Także myślę, że ona czekała przez te ostatnie dni, które były bardzo ciężkie już od strony fizjologicznej. Ona bardzo kaszlała, no męczyła się strasznie, ale jakby czekała na tę matkę i matka przyszła i ona chyba spokojnie wtedy zmarła, odeszła.
Jest taki wiersz Emily Dickinson. Za każdą chwilę ekstazy płacimy w udręki monecie, w myśl chybotliwej proporcji upadków i uniesień.
Kilka tygodni po jej śmierci, może kilkanaście nawet, nie nastąpiło to szybko. Wybrałam się ze swoim przyjacielem do Nałęczowa, ale nie śpieszyłam się do tego miejsca. Wiedziałam, że ten pobyt uruchomi, bo nie sposób, uruchomi właśnie wspomnienie tego ostatniego pobytu. No ale pojechaliśmy, to z kolei był okres wczesnej wiosny, pojechaliśmy tradycyjnie, pojechaliśmy do kawiarni Ewelina, żeby napić się dobrej kawy. Akurat tego dnia, kiedy wyszliśmy, okazało się, że jesteśmy zupełnie sami, nie ma klientów, jest tylko pani za barem. I panowała wtedy też zupełnie kompletna cisza, choć zwykle słychać tam muzykę. Pani nas oczywiście zna, więc z uśmiechem przywitała, podała nam kawę i powiedziała, to ja może zaraz państwu włączę jakąś muzykę. Zajęliśmy się rozmową i w pewnym momencie posłyszeliśmy Portofino. Więc mój znajomy powiedział, widzisz, Dorotka przysiadła się do naszej kawy.
Muzyka jest pamięcią.